Paweł Kukiz, Kukiz 15, dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Swoją drogą, że zawsze będzie 15?
No gdyby było 15 w kolejnych wyborach, to byłby to ideał.
No tak, ale czy będzie 15 w nazwie? Nie będzie tak, że wybory 2018 będą Kukiz 18, a wybory 19 Kukiz 19?
Nie, no ja się szczególnie do nazw nie przywiązuję. Na razie ta nazwa spełnia jakieś tam marketingowe zadania, w związku z tym jest taka, jaka jest.
Jak klub Hanower 96, oni też zawsze
powiem
w nazwie
panu, panie redaktorze, tak, że dla mnie, jeżeli miałbym gwarancję, że po zmianie nazwy uda się zmienić państwo w państwo demokratyczne, mówię o Polsce, uda się wprowadzić różne instytucje ustrojowe, które są tożsame z systemem demokratycznym i są instrumentem obrony obywateli przed władzą, to może się nawet nazywać Klub Piasecki 23.
A swoją drogą nie ma pan wielkich ambicji, jeśli 15 to jest szczyt marzeń Pawła Kukiza o liczbie procent w głosowaniu?
Wie pan, myślę, że to byłoby jednak spełnienie marzeń, bo wydaje mi się, że przy takim wyniku 15-procentowym w kolejnych wyborach nikt bez nas nie mógłby rządzić.
A to jest marzenie Pawła Kukiza.
A moim marzeniem nie. Moim marzeniem jest sytuacja, która doprowadzi do tego, że my jako języczek uwagi wymusimy na jednej z partii w zamian za koalicję zmiany ustrojowe.
Ale bo pan chce rządzić, czy pan chce postawić warunki temu, nie, kto będzie pana, rządził, ja chcę, żeby dopuścić go do rządzenia?
Raczej to drugie, a warunkami będą zmiany ustrojowe, które umożliwią obywatelom kontrolę władzy również podczas kadencji, czyli obniżenie progu frekwencyjnego przy referendum ogólnokrajowym, obligatoryjność jego wyniku, oczywiście zmiana ordynacji wyborczej na większy model większościowy, likwidacja gabinetów politycznych, likwidacja powiatów, a dzięki temu możliwość obniżenia opodatkowania i tyle.
A na razie mamy to, co mamy. Los Donalda Tuska, Kopacz, Radka Sikorskiego może znaleźć się w pana rękach. Błoga perspektywa?
Co się może znaleźć?
Ich losy. Donalda Tuska, Ewy Kopacz, Radosława Sikorskiego.
Nie, proszę pana.
Bez pana i bez pańskiego klubu ich postawienie przed Trybunałem Stanu nie wchodzi w grę? Z waszą
moim marzeniem jest
byłoby
zmiana,
ewentualnie możliwe.
Ja nie jestem rewanżystą. Moim marzeniem jest zmiana ustroju na taki, dzięki któremu nie będzie wiecznych zawirowań, że wszyscy siebie nawzajem stawiają przed Trybunałem Stanu i nic z tego nie wychodzi.
No tak, bo na razie się nie stawiają.
Nie, no,
może
stawiają,
dlatego nic nie wychodzi.
No, ale krzyczą, mówią jeden, drugi. Teraz czytałem, przecież słyszałem, prezes Kaczyński ma być podobno postawiony pod Trybunał Stanu.
No i w ogóle stary absurdem. Wniosek będzie rozpatrywany przez Sejm.
Prezes Kaczyński mówi, że Tuska należy postawić przed Trybunałem Stanu i tak dalej, i tak dalej.
A Paweł Kukiz co mówi na ten temat? Na temat postawienia dawnych rządzących przed dzisiejszym Trybunałem Stanu?
A ja mówię to, co powiedziałem na początku. Nie interesuje mnie w tej chwili, priorytetem dla mnie jest zmiana ustroju, a nie wzajemne straszenie się, z którego to straszenia absolutnie nic nie wynika.
No okej, ale jeśli zostałby położony taki wniosek na stole i od pana by to zależało, to...
O kim pan mówi?
Donald Tusk, taki premier, dzisiaj...
No proszę pana, biorąc pod uwagę takie sprawy jak OFE na przykład, jak te setki... zawłaszczone czy sprzeniewierzone przez rząd Tuska, jak sprawy związane z różnicą między werbalnymi między wypowiedziami pani Kopacz a jej czynami. No jest wiele takich powodów, ale mówię, no są inne priorytety. No, obniżenie opodatkowania, zmiany ustrojowe, to jest priorytet, a nie w tej chwili. Nie dam się wkręcić w dyskusję o Trybunale. Dalej.
Nie, no, ale panie przewodniczący, no, panie rozumiem, redaktorze, że się pan nie za bardzo chce wciągać w dyskusję, ale dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią tak, widzimy powody, żeby postawić ich przed
ale
Trybunałem
ja nie
Stanu.
Politykiem
bez pana większości, bez pana większości, która byłaby zdolna w tym Sejmie postawić polityków Platformy przed Trybunałem Stanu, nie ma. Z panem może być. Wobec czego pytanie o pański wybór polityczny.
Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przedstawi bardzo takie rzetelne argumenty za postawieniem jakichś tam polityków, czy to Platformy, czy jakiejś innej partii przed Trybunałem Stanu, no to przedyskutujemy to w klubie i tyle.
Pan dzisiaj tak, tych argumentów nie widzi, jak rozumiem.
Ja widzę przesłanki ku temu, by szukać takich argumentów.
Ha, czyli jednak nie jest tak, że pan rewanżysty nie ma za grosz.
Nie, rewanżysty może, to nie jest rewanżyzm, proszę pana, tylko poszukiwanie elementarnej sprawiedliwości.
Bo Trybunał Stanu mógłby być ciałem, które zablokowałoby Donaldowi Tuskowi drogę do politycznego powrotu i walki o prezydenturę, a zdaje się, że widzi pan w tym czarny scenariusz.
A, proszę pana, żaden Trybunał nie zablokuje Tuskowi drogi, jeżeli nadal Prawo i Sprawiedliwość będzie postępowało, robiło takie prezenty panu Tuskowi, jak na przykład wzywanie go na przesłuchania, gdzie on może zrobić przemarsz jak PiSu po powrocie z Magdeburga, wie pan, i tak dalej. No wystarczy, że Donald Tusk, który jest z całą pewnością, to nie jest dla nikogo tajemnicą, dużą sympatią darzy go pani Merkel, może poprosić Angela, słuchaj, jeszcze 3 miesiące do końca mojej kadencji, zrób coś tam przeciwko Polakom, ja ich uratuję i wrócę na białym koniu i pogonię tego Dudę. Tak to mniej więcej wygląda.
A mają dzisiaj do wyboru Duda Tusk? Paweł Kukiz wybiera?
Proszę pana, bez żadnego rewanżyzmu, ale na tyle zdołałem poznać Tuska, że byłbym jako Polak samobójcą, gdybym głosował za, czy gdybym był zwolennikiem powrotu Tuska do Polski i objęciem przez niego urzędu prezydenta.
Czyli lepsza druga kadencja Andrzeja Dudy.
Proszę pana, dramatem jest to, że my ciągle wybieramy między większym a mniejszym złem.
Myślałem, że pan odpowie lepsza pierwsza kadencja Pawła Kukiza, że nie rozstał się pan z marzeniami.
Nie, ja nie poszedłem do wyborów. Nie, proszę pana, ja pan doskonale wie, że ja nie poszedłem, ja panu mówiłem.
Szedł pan do wyborów, żeby stworzyć ruch polityczny.
Żeby spróbować zrobić rozszczelnienie systemu i to mi się udało.
Zagłosuje pan za odwołanie Mariusza Błaszczaka?
Proszę pana, będę robił wszystko, żeby, co w mojej mocy, żeby pan minister Błaszczak zrezygnował z usług pana ministra, wiceministra Zielińskiego.
Bo to Zieliński to całe zło?
Zieliński z całą pewnością nie zrobił niczego dobrego w kierunku zmian systemowych w Policji Państwowej.
Będę robił wszystko, a dużo pan może zrobić?
No to się okaże, na tyle, na ile
mogę. Pan mówi, będę robił wszystko, czyli co pan będzie robił?
Nie wiem, przekonywał, poprosił. Panie ministrze Mariuszu Błaszczak, czy błagam pana, niechże pan zwolni ministra Zielińskiego i da na to miejsce kogoś, kto rzeczywiście zna się na policji, kto widzi wady systemowe, a nie personalne. Wie pan, polityka taka związana z etatyzmem generalnie, mówię, to jest polityka w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości, czyli sądy są obywatelskie wtedy, kiedy sędziowie są z naszego rozdania. No to jest dramat. Ta sama sprawa dotyczy policji. No policja. Podstawowe pytanie, jakie należałoby zadać, to jest ten popis. Popis powinien sobie zadać, bo przecież ci funkcjonariusze zostali zatrudnieni w czasach Platformy, a PiS nie przeszkadzał im w dalszym pełnieniu tak zwanej służby. A pierwsze pytanie powinno być takie. Popis powinien sobie zadać pytanie, dlaczego ten funkcjonariusz znalazł się w policji? Ja panu mogę odpowiedzieć, dlaczego. Ano dlatego, że o ile kiedyś atrakcyjne była ta służba za 2200 zł na miesiąc, była atrakcyjna z tego powodu, że wiek emerytalny miał taki funkcjonariusz po 15 latach pracy. W tej chwili pozostawiono te pieniądze na takim samym poziomie. Funkcjonariusz musi przepracować minimum 25 lat, a jeśli miał lat 20, to musi pracować do 55 roku życia, czyli w sumie 35 lat. Jednocześnie mamy do czynienia z przerostem urzędniczym w Komendzie Głównej. 3000 pracowników w Komendzie Głównej. We Francji dla przykładu 400 osób w dyrektoriacie policji. I tam są pieniądze. Są pieniądze na tych funkcjonariuszy, ale przeżerane przez urzędników.
Czyli minister Zieliński to podobne pańskie rozczarowanie jak Antoni Macierewicz?
To, wie pan, to są zupełnie różne.
Strasznie się pan zwarł z Antonim Macierewiczem.
Proszę pana, zwarł zabrzmiało tak dwuznacznie.
Nie, to jednoznacznie mówię o zwarciu w sensie konfliktu, w sensie wymiany listów i wymiany ostrych słów.
Nie, proszę pana, przede wszystkim to zwarcie pana ministra Macierewicza z Misiewiczem spowodowało specyficzne jak zmianę spojrzenia na ministra Macierewicza.
On pisze o panu pana, że Kukiz uczestniczy w kampanii dezinformacji i nienawiści uprawianej przez najgorszych szkodników sprawy polskiej.
No, mało tego, tak jak pan dalej przeczytał, to tam jest jeszcze wątek dotyczący wywiadu.
Związków z USA i związków z wojskowymi
wywiadu służbami. Rosyjskiego.
I wywiadu rosyjskiego.
Proszę pana, ja uważam, że na stanowisku ministra obrony narodowej powinna być osoba opanowana, nie aż tak emocjonalna, bo to jest akurat szczególne ministerstwo.
A Antoni Macierewicz jest...
Proszę pana, przeczytał pan ten list, jak pan myśli, że to co to jest? Wyważony, zrównoważona wypowiedź odpowiedzialnego, poważnego polityka, który pisze do mnie z powodu umieszczenia Misiewicza na Facebooku.
No, a pańska odpowiedź na to, odpowiedź na ten list to jest żart? Czy ta sugestia, która się tam pojawia, mam ją cytować, czy nie?
No niech pan cytuje, bo ja zapomniałem, jaka tam była.
Że holenderskie środowiska gajowskie lobbowały w sprawie zachowania stanowiska dla pana Misiewicza.
Proszę pana, no bo jest to równie absurdalne, jest to po prostu pokazanie absurdu jego zarzutów o współpracę.
Czyli absurd za absurd.
No, oczywiście, no wie pan, wcześniej wczytałem, czy później były jeszcze sugestie pana ministra Macierewicza, że to jest w ogóle klub stworzony przez wojskowe, mówię o Kukiz 15, wojskowe służby informacyjne. Także raz.
Ręce panu opadły.
Nie, trzymam na stole cały czas w gotowości bojowej.
Paweł Kukiz, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Witamy w internecie i pytam, czy Kukiz próbuje blokować obowiązkowy abonament, bo jest mu generalnie nie po drodze z taką daniną, czy raczej nie po drodze mu jest z tymi mediami publicznymi, jakie są dzisiaj?
A panu jest po drodze z taką daniną? Oglądał pan tę telewizję?
Nie, no ja twardo i jasno mówię, że wprowadzanie daniny na tę telewizję, to radio publiczne, totalnie mi się nie podoba i w ogóle na ten system mediów publicznych, jaki funkcjonuje od lat.
Wprowadzanie daniny, nie danie człowiekowi wyboru, czyli na przykład mam jakąś platformę cyfrową, powinienem mieć możliwość rezygnowania z jednego czy tam z kilku kanałów. No nie bardzo widzę w tej chwili w tych małych miejscowościach jest, szczególnie w małych miejscowościach używane są platformy cyfrowe. W pakiecie jest tam telewizja tak zwana publiczna, która publiczna nigdy nie była tak naprawdę. Raz w mniejszym, raz w większym stopniu jest telewizją partii władzy. Więc wie pan, jest już pewna określona kwota, na którą umowa podpisana przez odbiorcę z dostawcą i nagle się okazuje, że jest podwyższona kwota właściwie dwukrotnie. No ponad 22, chyba 22 zł jest propozycja.
22,70.
Tak, tak. No, nie wiem, ja się zastanawiam, jak ja wybrnę z tej sytuacji, bo ja tej telewizji po prostu nie trawię, mówię zupełnie poważnie.
Czyli co, obywatelskie nieposłuszeństwo Pawła Kukiza i niepłacenie abonamentu?
Zastanowię się, nie chcę w tej chwili tutaj robić jakiejś deklaracji.
Z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o tym rozmawiałem, mówi, no można to zrobić, ale no, trzeba to powiedzieć głośno i być przekonanym i liczyć się z karami.
Ja marzę, żeby ja niestety nie mam najlepszego zdania o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Pamiętam, jak dałem mu do oceny sytuację związaną z biernym prawem wyborczym. Zapytałem po prostu rzecznika, pana Bodnara, zapytałem o to, czy kodeks wyborczy nie jest sprzeczny z konstytucją. Argumentowałem to tym, że zgłosiło się do mnie na listy około 5 tysięcy chyba osób, 4-5 tysięcy osób, a kodeks wyborczy pozwolił mi wystawić tylko 1100 z kawałkiem kandydatów. Więc zapytałem go, gdzie jest bierne prawo wyborcze tych 4 tysięcy ludzi, którzy wyrazili chęć kandydowania, a ja ich nie mogę wpisać na listę. No i dostałem tak mętną odpowiedź, że aż chciałem wyjść na ulicę i bronić demokracji, proszę pana, przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
Małgorzata Sadurska zrezygnowała właśnie z funkcji szefa Kancelarii Prezydenta. Pewnie pójdzie do PZU. Dobra zmiana?
Na PZU? No tak samo dobra jak Grada z ministerstwa do Tauronu. No to jest to samo. To od 89 roku partyjniacy po prostu traktują państwo jako łup.
Jest to zdumiewające, że ktoś z funkcji szefa Kancelarii Prezydenta, jednej z najważniejszych wydawałoby się w państwie, woli zostać wiceprezesem PZU. Mnie to zadziwia, nie wiem jak pana.
No ale Grad pana nie zadziwiał, który później zostaje szefem budowy elektrowni atomowej i co z tym polskim atomem się dzieje? Pieniądze dostał?
To mnie zadziwiało.
Nie dziwi pana ta lista wstydu, chyba 400 czy 500 osób Platformy wymienionych, to jest to samo.
Żeby jeszcze ten Grad zbudował tę elektrownię atomową, no to bym uznał, okej, wielki projekt, pana, no więc warto było w to wejść.
Teraz módlmy się, żeby pani Sadurska nie doprowadziła do tego, że nie dostaniemy ubezpieczeń na przykład z PZU. No, to jest takie państwo, taki ustrój i na to się wszyscy godzimy. Niestety.
Czy Paweł Kukiz jest zadowolony z życia?
Bardzo.
Bo najwięcej z życia niezadowolonych jest wśród pana zwolenników.
Niezadowolony?
Tak. Najwięcej na pytanie, czy jesteś zadowolony z życia, sympatycy PiSu 75%, tak? Zwolennicy Kukiz 15, 49% tylko tak.
A może nie mieli tego szczęścia, nie mają tak wspaniałej żony jak ja. Naprawdę jestem zadowolony.
Czy szczęście rodzinne jest kluczem do szczęścia? No coś w tym jest. A szczęście polityczne?
Szczęście polityczne, jak powiedziałem, no, zmiana ustroju. To jest mój cel. To jest mój cel. To jest państwo obywatelskie, państwo demokratyczne, państwo niskich podatków, państwo, w którym rośnie PKB, państwo, które się nie zadłuża, państwo, które potrafi wykorzystać potencjał własnych obywateli, bo Polacy są naprawdę wspaniałym, kapitalnym, pracowitym narodem. Niestety zdezorganizowanym, napuszczanym na siebie przez ten ustrój, który generuje konflikt, który oparty jest na konflikcie, no i służy wszystkim państwom poza Polską.
Pytanie od słuchaczy. Pan Krzysztof pyta, czy poprze pan wniosek o referendum w sprawie reformy oświaty?
Już mówiłem o tym publicznie. Oczywiście, że uważam. Już mówiłem wielokrotnie.
Każde referendum.
Oczywiście. To jest, no, proszę pana, tam jest blisko milion. No, każdy, jak każdy jest. No, milion podpisów jest, praktycznie około miliona jest zebranych. No, to jest, mają psi obowiązek rozpisać to referendum.
I będzie pan namawiał prezydenta, bo spotyka się pan z prezydentem w poniedziałek.
Mam nadzieję, że po tej rozmowie będę mógł ciepło mówić o panu prezydencie i wspierać go w dalszej drodze.
Życiowy.
Czy w pozostałych, życiowy również. Tak.
Ale zasugeruje pan, rzucił palenie prezydent. Widzi pan?
Proszę pana, ja 4 miesiące nie paliłem do śmierci Rafała Wójcikowskiego. Ktoś mi podsunął papierosa i niestety wziąłem je.
Ale to jest tak, że jeśli chodzi o to referendum 11 listopada 2018, powiedzmy symbolicznie, bo jeszcze ta data nie jest taka pewna, to uważa pan, że konstytucyjne referendum powinno rozstrzygnąć jakie kwestie?
Proszę pana, ja uważam, że powinniśmy zrobić tak referendum, jak i wybory samorządowe w ciągu 2 dni, 10 i 11 listopada. 2 dni takiego narodowego rzeczywiście święta, ale wcześniej oczywiście, będę pana prezydenta starał się przekonać do tego, by dopisał parę pytań do referendalnych i do tego, by przeprowadzić szeroką debatę przez rok czasu, rozmawiać ze społeczeństwem, z ludźmi, o tych koniecznościach zmian ustrojowych, przedyskutować pewne problemy, tak, ordynacji wyborczej, jak, nie wiem, i religii w szkołach i podobnych rzeczy.
Ale jeśli chodzi o konstytucyjne referendum, jakie pytania uważa pan za kluczowe?
Proszę pana, ja sobie wyobrażam całą sytuację tak, że referendum jest, pytanie konstytucyjne dotyczyłoby, znaczy powinno brzmieć mniej więcej, czy jesteś za pracami nad nową konstytucją dla Polski? I jeżeli taka odpowiedź padnie, tak, jesteśmy za zmianą konstytucji, wtedy partie polityczne, organizacje pozarządowe, fundacje, grupy obywatelskie powinny dyskutować kształt, od lewa do prawa zaznaczam, dyskutować kształt kolejnej, tej nowej konstytucji. Po napisaniu projektu, projekt powinien być powtórnie poddany referendum.
A pan byłby zwolennikiem ustroju prezydenckiego czy gabinetowego?
Raczej prezydenckiego. Ja jestem zwolennikiem wyraźnego rozdzielenia władzy ustawodawczej od władzy wykonawczej i najbardziej trafia do mnie model amerykański, ale uważam, że w warunkach polskich powinien być to system podobny, bardziej zbliżony do semiprezydenckiego we Francji.
Czyli prezydent na czele rządu, choć rząd
prezydent,
być...
który mianuje, nie, to nie do końca. Prezydent mianuje premiera we Francji i prezydent uczestniczy w posiedzeniach rządu, ale ma jedną potężną broń. Właśnie możliwość rozpisania referendum w każdej sprawie po to, by zasięgnąć opinię obywateli.
Pan Bronisław pyta, czy planuje pan wspólną listę z Januszem Korwin-Mikke w wyborach samorządowych i parlamentarnych?
Wie pan, jest bardzo wiele postulatów gospodarczych, które są naprawdę tożsame z naszą strategią Kukiz 15. Mówię o programie pana Korwina. Natomiast po kilku doświadczeniach, jeszcze z czasów, kiedy pan Korwin-Mikke współpracował z panem Wiplerem, no miałem kilka tak nieprzyjemnych doświadczeń, że trudno mi tutaj traktować pana Partii Wolność jako rzetelnego partnera. Zmienia, wie pan, proszę sobie przypomnieć sytuację przy tej ostatniej debacie prezydenckiej, kiedy umawialiśmy się wcześniej z panem Mikke, iż nie atakujemy swoich takich sztandarowych postulatów. On mi wyskakuje z atakiem na jednomandatowe okręgi wyborcze w takim kulminacyjnym momencie. Więc tutaj trudno takiego...
Ciężki partner do dogadania się.
Ciężko traktować taki podmiot, mówię o Partii Wolność, jako partnera, bo ja nie wiem, co oni mi wykręcą. Tu podobnie zresztą jak wcześniej działania pana Wiplera przeciwko ruchowi Kukiz 15 przy jednoczesnym stwarzaniu pozorów współpracy.
Co pan Kukiz, pyta pan Arkadiusz, sądzi o przystanku Woodstock? Czy też uważa, że jest niebezpieczny i nie powinien się odbyć? MSWiA zgłasza zastrzeżenia do przystanku Woodstock. Że jest
wie pan, ja nie wiem, czy ja to czasem jakiejś strasznej tajemnicy nie zdradzę, ale ja napisałem wczoraj SMS do Jurka Owsiaka na intencję spotkania w sprawie tego, w sprawie przystanku Woodstock. Uważam, że jeżeli policja czy MSWiA uważa, że nie do końca jest tam bezpiecznie, to powinien zrobić wszystko, by impreza, która cieszy się ogromną popularnością w Polsce, czy się komuś podoba, czy nie, powinna być ochroniona. Po prostu, jeżeli można ochraniać przeróżne, wie pan, no, uroczystości religijne, parady i tak dalej, nie, równie dobrze powinno się, państwo powinno ochraniać takie zdarzenia jak festiwal Woodstock.
Pan Marcin pyta, czy Paweł Kukiz spotkał się potajemnie z Donaldem Tuskiem we Wrocławiu? Jakaś stara legenda, zdaje się, o tym spotkaniu.
Proszę pana, z diabłem bym się wolał spotkać i to niech to już utnie te spekulacje, rozumie pan? No, jeżeli bym się spotkał, to jednego z nas dwóch by nie było po prostu w tej chwili.
Pan Kuba pyta, co pan sądzi o dotychczasowych dokonaniach prezydenta Andrzeja Dudy?
Osoby to?
Co pan sądzi o dotychczasowych dokonaniach prezydenta Andrzeja Dudy?
Pozwoli pan, że odpowiem na to pytanie po poniedziałkowym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.
A, poniedziałek jest kluczowy. Co z medyczną marihuaną? Pan Krzysztof pyta.
Ja generalnie jestem za zalegalizowaniem marihuany, czy to medycznej, czy niemedycznej. Uważam, że jest to znacznie mniej szkodliwy narkotyk niż wódka. Kiedyś pytam, ponieważ bardzo interesuję się sprawami bezpieczeństwa, policji. Zadałem sobie trud, by sprawdzić, ile ciężkich przestępstw zostało popełnionych po marihuanie, ile po alkoholu. No, proszę pana, z 90% ciężkich przestępstw w ogóle przyczyną jest alkohol. Więc dziwię się sytuacji takiej, gdzie no naprawdę środek, który doprowadził do ruiny niejedną rodzinę, mówię o alkoholu, jest uznany za legalny i państwo czerpie z tego korzyści, a z drugiej strony środek, mówię o marihuanie, jest spenalizowany. No to po prostu pojęcia nie mam, tutaj nie widzę logiki.
No tak, ale alkohol jest jednak bardziej taki oswojony kulturowo, rzekłbym. No. Jest z nami od tysięcy lat.
Ponieważ Europa, zbliża się do kultury islamu, wie pan, to może niech to będzie pretekstem do legalizacji marihuany.
Czy słowa, pyta pan Adam, rzecznika Kukiz 15 o zamykaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Berezie, jeśli nie zgodzą się na jednomandatowe okręgi wyborcze, to jest oficjalne stanowisko ruchu Kukiz 15?
Co tak powiedział?
No, rzecznik Kukiz 15, twierdzi pan Adam. Rzeczywiście była jakaś taka wypowiedź o Berezie i owach.
Ja nie pamiętam. Naprawdę. Słowo honoru. Ale to bez przesady z tą Berezą.
Bereza już była.
Berezę sobie sami. Nie. Berezę sobie sam naród zrobi. Cały naród, jeżeli pozostawi tę ordynację. Już się powoli robi Bereza. Naród zamknął się w getcie, a na wolności chodzą partie polityczne.
I pani Aneta pyta, dlaczego skoro ma pan mieszkanie w Warszawie, mieszka pan w hotelu sejmowym?
Proszę pana, dlatego, że tak sobie wybrałem.
Ale mając mieszkanie w Warszawie, można tak sobie wybrać?
Proszę pana, mieszkanie w Warszawie zamieszkuje moja córka. Mieszkanie ma 34 metry kwadratowe czy 35, córka z narzeczonym. I trudno mi mieszkać w jednym pokoju z córką z narzeczonym w tym. Jeżeli panią interesuje, to na ten hotel ja liczyłem chyba w ciągu tych półtora roku. Podatnik wydał na mnie jakieś około 6 tysięcy złotych. Ja natomiast wydałem na różne tak zwane charytatywne, no to czy dobroczynne sprawy, kwotę no, prawie dziesięciokrotnie większą. Więc jeżeli panią to boli, to ja mogę pani, to niech pani zwróci się do mnie, pokaże jakąś naprawdę poważną, potrzebującą osobę i mogę zrekompensować i ten hotel. Nie będę płacił za hotel, który i tak musi być utrzymywany. A pytania tego typu, panie redaktorze, proszę zostawić do pudelka czy innych jakichś tam rozliczanie. To jest podobnie jak wie pan, niech pani mnie jeszcze zapyta, skąd mam samochód i duży dom. Otóż z muzyki, proszę pani, nie z polityki.
Pan Kamil pyta, jak wstąpić do pańskiego ruchu? Czy koniecznie musi być członek wprowadzający, deklarujący poparcie dla kandydata, tak jak w partiach?
No, bo jeszcze się gotuje po tym pytaniu. Że ta,
no dobra, już miejmy ten
prymitywizm i ta zawiść ludzka granic nie mają. Życzę pani wygranej w totolotka. Pani, jak ona ma na imię?
Pani Aneta.
Anetko.
Wstąpienie do ruchu. Trzeba mieć członka wprowadzającego?
Pana brzydko to brzmi.
Dobrze. To jak to jest z tym wprowadzaniem do
ruchu? Nie, no właśnie to jest ruch, proszę pana, i tutaj nikt się właśnie nie wprowadza. za pomocą członka wprowadzającego, tylko to jest na zasadzie pewnej afirmacji i skupienia się wokół idei. Naszą ideą jest zmiana ustroju, a nie przejęcie władzy i synekur. Chcemy zmienić konstytucję, chcemy zmienić ustrój, chcemy zmienić ordynację wyborczą. Przystąpienie do tego ruchu to jest nic innego, jak po prostu przekonanie do tej idei, propagowanie konieczności zmian ustrojowych. To jest przystąpienie do ruchu.
Ale i każdy może przystąpić.
Każdy, proszę pana, każdy. Od lewa do prawa. Każdy, kto...
Każdy w sensie bez żadnych warunków wstępnych.
Bez żadnych warunków wstępnych.
Czyli nie trzeba mieć tak zwanego członka wprowadzającego.
Nie. Członka
zwłaszcza,
nie
że źle to brzmi.
A jeżeli młodzi ludzie chcą na przykład się w jakiś sposób konsolidować, jednoczyć, jest taka organizacja, struktura bez struktur, klubymłodych.pl. Oczywiście przez L trzeba. klubymlodych.pl. Tak aktorska, kluby młodych.
Jak przedwojennie.
Jak przedwojennie.
Paweł Kukiz, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam panią Anetkę z hotelu sejmowego.